Hej!
Hej! Witamy Was w kolejnym odcinku naszego podcastu. Dzisiaj mamy gościa, jest to mój brat Michał.
Witam wszystkich.
I dzisiaj będziemy rozmawiać o serii, którą w ogóle oboje bardzo lubimy i w sumie którą czytaliśmy w miarę równolegle, o serii Baśniobór.
Ja zostałam wprowadzona całkiem niedawno. Więc też mogę powiedzieć o takich doświadczeniach ze strony osoby, która jako trochę starsza już to czytała, no bo już mam prawie te 18 lat i to jest książka, w sensie cała seria jest skierowana typowo do młodszych czytelników, a z tego co się orientuję, wy to czytaliście, kiedy byliście trochę młodsi.
Ja szczerze powiedziawszy czytałam to w gimnazjum dopiero, więc czy byłam tak znacznie młodsza? Nie, Michał jest troszkę młodszy, więc...
Ja to czytałem w wieku chyba 11 lat.
Więc w sumie tak idealnie jak wiek Seta, więc... A ja czytałam to jak byłam w wieku Kendry, więc w sumie też się w pewnym sensie, tylko że akurat z Kendrą tam nie za bardzo się utożsamiałam.
Okej, okay, więc możemy tak naprawdę zacząć od streszczenia mniej więcej o fabuły całej. Więc to jest historia, która opowiada... Historię
rodzeństwa.
Dwójki rodzeństwa, którzy jadą na wakacje do swoich dziadków i dowiadują się na temat, czy to jest spoiler, czy nie, to jest cała historia
to
tak
jest
naprawdę,
historia.
Że ich dziadkowie prowadzą baśniobór.
Tak, i jest to rezerwat, w którym mieszkają magiczne zwierzęta i właśnie takich rezerwatów, takie rezerwaty są rozrzucone na całym świecie i właśnie pełnią taką funkcję i taką ostatnią ostoję, gdzie właśnie i magiczne zwierzęta, i ludzie są bezpieczni.
Początek tej książki mi bardziej przypominał opowieść detektywistyczną, bo musieli się doszukać całej prawdy o Baśnioborze i
tak,
w ogóle.
Tak, w ogóle same te szukanie kluczyków i tych zagadek i że wiedzieli, że coś się dzieje, ale jeszcze nie wiedzieli co, to było bardzo
tak.
Fajne.
Ta cała okolica, tajemniczy las na początku, plus no właśnie szukanie tych kluczy. Kendra tam próbowała doszukiwać odpowiednich dziurek do kluczy i szukała, odkrywała cały czas nowe klucze.
Tak, tak, to jest w ogóle mega fajny wątek. Sam wątek tego, jak wyglądało to miejsce, jak wyglądał rezerwat, bo był to wielki taki dom, troszkę starszy, taki bardzo ładny, z pięknym ogrodem. I w ogóle chcesz mi opowiedzieć, na czym polegało mniej więcej przedstawienie, jak widziały magiczne stworzenia zwyczajni ludzie, a jak widzieli magiczne zwierzęta ludzie po pewnych zabiegach.
Dobra, bo to jest bardzo ciekawe z tego powodu, że Kendra przez to, że właśnie doszukała się w tej zagadce detektywistycznej, doszukała się pewnego tajemniczego dziennika, w którym znalazła notatkę "Wypij mleko". I ona zaczęła szukać pewnego sposobu, co to może znaczyć, aż w końcu postanowiła postawić Seta w sytuacji królika doświadczalnego. Jako bardzo miła, kochana siostra.
Tak, bo w ogóle ich cała relacja, mnie to po prostu, ja kocham to, ale ich cała relacja polega na tym, że Set denerwuje Kendrę, a Kendra się mu odpłaca w bardziej pasywny sposób, ale mimo wszystko równie złośliwy.
W sumie to jest bardzo realistyczna relacja między rodzeństwem i właśnie fajnie autor. Przedstawia właśnie też same postacie, to też muszę o tym zacząć już mówić. Postacie są przedstawione bardzo kolorystycznie, ich cechy są bardzo widoczne i ich wady też można tak od razu zauważyć, więc właśnie to jest taki duży plus w tej książce, że wszystko jest takie bardzo rzucające się w oczy.
Tak, i w sumie Michał właśnie możesz dokończyć. Co się stało,
właśnie,
jak Set wypił?
Bo zrobiłem właśnie tylko wstęp i potem zaczęliśmy gadać o czymś innym. No to Set po wypiciu mleka jakby... Jego reakcja była dla Kendry taka dziwna, że myślała, że go coś opętało czy coś. A on po prostu się zachwycił tym, bo ludzie widzą różne stworzenia tak jak wszyscy to widzą na całym świecie. Że
na przykład wróżki, co nie?
No,
że
tak.
Widzieli wróżki jako wielkie motyle, a Set po wypiciu mleka po prostu zobaczył wróżki w ich prawdziwej postaci.
Tak. I się zachwycił tym po prostu.
I właśnie w ten sposób funkcjonuje tak naprawdę cały świat. Jest tam też taka zasada niepisana, że na początku przynajmniej, że im mniej się wie, tym bardziej niebezpieczny jest ten świat. Czym bardzo fajnie w sumie autor gra.
No i tak naprawdę powoli odkrywamy kolejne części tego świata przedstawionego, co też wydaje mi się bardzo ciekawym zabiegiem. I tak naprawdę razem z postaciami, razem kiedy oni dorastają powoli, my też powoli dowiadujemy się całej historii i całej dynamiki tego świata.
Według mnie, mimo to, że Kendra była bardzo zainteresowana tym, co się w ogóle tam działo z tymi kluczykami i z zachowaniem Seta po wypiciu mleka, to potem, kiedy już odkryli, że jest ten cały magiczny świat, to i tak Set bardzo wpłynął na odkrycia obrodzieństwa pod tym względem, że łamał cały czas zasady, wygłupiał się, robił na złość Kendrze.
Tak, typowy młodszy brat i właśnie Set w sumie przyczynił się do wielu ciekawych sytuacji. Bardzo dużo pomieszał, zrobił negatywnych rzeczy, ale też bardzo dużo rzeczy pozytywnych. I w ogóle wydaje mi się, że Set jest właśnie tą postacią, która świetnie się zmienia na przestrzeni. I świetnie to widać po prostu.
On najbardziej tam dorasta.
Tak, bo w sumie
to
na początku...
To najbardziej widać.
Tak, bo na początku widzimy go właśnie jako takiego nierozpieszczonego, takiego dzieciaka, rozrabiakę, takiego... który wszędzie wciska nos, który jest dosyć odważny, biorąc pod uwagę rzeczy, które są tam opisane.
I trochę zazdrosny wyraźnie o swoją siostrę i o to, jaką ona uwagę
dostaje.
Tak,
że może więcej, że jest starsza. I przede wszystkim jest lekkomyślny. I właśnie na przestrzeni całej serii Set przede wszystkim wyciąga wnioski ze swoich działań, co jest bardzo dużym plusem, bo jak w sumie wiemy, niektórzy autorzy nie wyciągają żadnych konsekwencji z sytuacji, które się dzieją w życiu, mimo że są na przykład o wiele cięższe niż te, przez które przechodził Set, chociaż też nie miał łatwego życia. Natomiast Kendra, możemy powiedzieć troszkę o Kendrze, szczególnie, szczerze powiem, że Kendra nie jest na przykład moją ulubioną postacią.
Kendra jest w pewien sposób też moim zdaniem troszeczkę nudną postacią, pomimo faktu, że ona cały czas jest bardzo ciekawa, to w porównaniu do innych postaci jest o wiele nudniejsza.
No na przykład Set był dealerem, więc...
Tak, Set był wszystkim.
Set dosłownie był wszystkim.
Tak. Set się zakolegował z satyrami i oni mu pokazali, że znaleźli sobie telewizor i nie mieli do niego baterii. I wymyślili coś takiego, że jeżeli Set im da baterię, to oni mu dadzą złoto, które ukradli.
Tak.
I Set miał przez to trochę kłopotów, ale wytrwał
to już
do
jest,
końca.
To jest spoiler, więc
tak,
już
to jest... Nie możemy powiedzieć, jakich kłopotów. Ale w ogóle ta cała seria jest taka bardzo urocza. I w ogóle relacje też z dziadkami są mega urocze.
W ogóle ich dziadkowie są takimi zabawnymi ludźmi. To w jaki sposób oni są w ogóle przez ten film. Mimo faktu, że to są ci dorośli, którzy są tak logicznie myślący i to są ci, którzy zajmują się, opiekują się całym tym światem, żeby ta historia, to wszystko nie wyszło na jaw, to tak naprawdę mimo wszystko i tak są tak zabawni.
Szczególnie postać, w której jest babcia od rodzeństwa na początku pierwszej części, tak. Ale to o tym nie powiemy, jeśli chcecie się dowiedzieć, była to bardzo ciekawa postać.
To była postać, której nikt się nie spodziewał, tak szczerze.
Tak. I w sumie możemy powiedzieć głównie, na czym się bazuje, jaki jest konflikt w całej powieści.
No to seria polega ogólnie na tym, w każdym razie na początku. W pierwszych książkach to po prostu rodzeństwo poznaje świat Baśnioboru oraz otaczających ich magicznych istot, ale potem stawka się zwyża do takiego momentu, że walka jest o cały wszechświat.
Tak, bo tam zostaje później poruszony temat uwięzionych demonów i właśnie organizacji, która chce je wypuścić, żeby w pewnym sensie zawładnąć światem, ale też spowodować chaos. I właśnie rodzeństwo próbuje temu w pewien sposób zapobiec. zbierając różne artefakty.
No i to jest w sumie taki moment, gdzie ta seria robi się troszeczkę mroczniejsza, ale mimo wszystko jest cały czas bardzo wesoła i śmieszna w momentach. Tak. Więc to jest duży plus.
I możemy teraz powiedzieć o tym, co ty chciałaś, czyli o znaczeniu tak. śmierci.
Powiem szczerze, że mnie bardzo zdenerwował, to jest duże słowo, ale zdziwił fakt, jak właśnie autor przedstawia koncept śmierci. Dlatego, że mamy dwa przypadki, nie będę wchodziła w szczegóły, ale mam dwa przypadki, gdzie i Kendra, i Set są uznani za martwych. I tak naprawdę reakcje rodziny i reakcje, no, wszystkich na ich śmierć są mniej więcej na zasadzie: och, umarli, kurczę, moja siostra nie żyje, co my powiemy rodzicom?
Jakby właśnie w sumie oni się bardzo często zastanawiali, co powiemy rodzicom?
Tutaj idą stawki o dosłownie właśnie, jak Michał mówił, kwestie wszechświata.
Tak.
Po czym i głównym problemem tak naprawdę mam wrażenie, że nawet nie było to, czy ktoś umrze, czy ktoś, nie wiem, zostanie porwany, zrobi się zły, dobry, wszystko jedno. Kwestia była taka, co pomyślą rodzice? Tak. Jak przekonać rodziców, żeby pozwolili zostać rodzeństwu dłużej?
Tak, albo w sumie po takich różnych momentach, w którym w ogóle, załóżmy, dzieci doprowadziły to w sytuacji pozytywnej, to nie skupiono się na przykład na sytuacji pozytywnej, tylko było znowu: Set, masz szlaban. Nie wychodzisz z domu. Przyczyniłeś się do naszego zwycięstwa praktycznie w 100% w tym momencie, ale masz szlaban, bo to ty jesteś tym rozwydrzonym dzieckiem.
Tak, tak, to też było w ogóle. W sensie, niektóre części tej książki rzeczywiście były bardzo takie...
zabawne.
No, najprościej to tak określić.
W taki uroczy sposób. Ale w ogóle dobrze, że zostało to poruszone, że są to jednak dzieci 11 i 14 lat, które mają ograniczenia i mają rodziców, i mają dziadków. Bo często właśnie, jeśli mamy młodych bohaterów, to zdarza się, że są albo sierotami, albo rodzice są zapracowani, albo mieszkają, załóżmy, właśnie z babcią, ale jakby nie za bardzo się interesują tym dzieckiem, więc w sumie fajnie, że zostały postawione takie granice, że faktycznie, mimo że jestem bohaterem, który chce ratować świat, to mam szlaban. I nie mogę wyjść dzisiaj na dwór.
I mimo że są to główne postacie, które tak naprawdę ratują ten świat, to widać, że są otoczeni dorosłymi. Co jest też ważne, bo wydaje mi się, że dla tych młodszych czytelników nie wkłada im w głowę takiego pomysłu, że teraz, mając 12, 11 albo te 13 lat, mogą zostać superbohaterami, którzy nie potrzebują kompletnie pomocy starszych w wielu rzeczach.
Tak, szczególnie, że zostało w ogóle tam pokazane wiele momentów, kiedy takie decyzje dzieci doprowadziły do złych rzeczy. I te konsekwencje były tam jasno pokazane. Były też pokazane momenty, w których faktycznie dzieci dobrze zrobiły, że w tym tutaj trochę nie posłuchały rodziców. Oczywiście do tego nie zachęcamy, chyba że należy ratować świat. To wtedy można zrobić malutki, malutki wyjątek.
Co do tego, co jeszcze wcześniej mówiliście o tej przedłużaniu wizyty u dziadków, to był jeden z najdłuższych wątków chyba. On się ciągnie chyba do końca serii, czy w ogóle. Ale początek serii to w ogóle było śmieszne. No, Kendra, Set, udało mi się przedłużyć waszą wizytę o 2 tygodnie. To super, to pójdziemy jeszcze na bitwę dzisiaj.
Tak, jakby autentycznie to tak wyglądało. Bo oni chcieli zostać jak najdłużej u dziadków, żeby wszystko się rozwiązało. I w sumie ciężko by było, gdyby nie udało się przedłużyć tego wypadu, przynajmniej wypadu do dziadków, powiedzmy, wyjazdu do dziadków za pierwszym razem, bo rodzice w sumie nie mieliby po kogo wracać.
No, to swoją drogą. Plus w ogóle też bohaterowie sobie jeżdżą tak naprawdę po całym świecie. Jak się nie mylę, na początku 6 części to oni już w ogóle podróżowali wszędzie.
Tak.
To też było całkiem ciekawym zabiegiem.
Ale w ogóle bardzo mi się podoba mimo wszystko, jak właśnie pan Brandon, który napisał właśnie Burgrana, gra w charakterach różnych istot. I przede wszystkim to, że on mówi, że żadna z tych istot nie ma takiej wrodzonej moralności, nie jest dobra, ale ma cechy, które są czasami nieszkodliwe, czasami są nawet uważane za dobre, a czasami są złe. I bardzo mi się podoba właśnie ten koncept i też taka różnorodność, którą właśnie tam wsadza, bo tak naprawdę w każdym rezerwacie jest inaczej. Każdy rezerwat po pierwsze ma inną lokalizację, w każdej lokalizacji żyją różne typy właśnie magicznych istot, w ogóle wróżki.
No to działa całkowicie inaczej wszystko.
Tak, tak, w ogóle jest świetne to, że nawet sama rasa wróżek wygląda inaczej w różnych miejscach na świecie.
W sumie jak tak mówimy na temat tego, jak trochę właśnie autor nas uczy na temat tych różnic, to możemy właśnie porozmawiać na temat tematu, jak te książki same w sobie uczą.
O,
i
tak.
Właśnie coś, co Marta zauważyła, to jest to, że na końcu każdej książki są pytania.
Tak, i to jest najlepsza rzecz na świecie, dlatego ja uważam, że po pierwsze te książki są napisane mimo wszystko bardzo, bardzo prostym językiem, przez co bardzo szybko się je czyta, ale to jest coś, co warto przeczytać jako dziecko, albo warto przeczytać swojemu dziecku. I ze szczególną uwagą właśnie na te książki z tymi pytaniami. Bo są to pytania z jednej strony proste, że na przykład można wybierać pomiędzy u kogo chciałbyś się uczyć, u zbieracza magicznych artefaktów, u zbieracza magicznych zwierząt, czy u mistrza eliksirów. I to jest niby takie proste pytanie, ale wbrew pozorom trzeba się zastanowić, trzeba podać powód. I zawsze to nie są takie puste pytania, co byś wybrał, tylko co byś wybrał i dlaczego. Albo co myślisz o tym, że Set w tym miejscu nie posłuchał dziadków, do czego to doprowadziło. I bardzo mi się to podoba, bo właśnie łatwo nawiązać taką konwersację z dzieckiem, albo chociażby zadać te pytania samemu sobie, bo ja sobie sama czytam te pytania i na nie odpowiadałam. I według mnie ta książka naprawdę uczy. Uczy po pierwsze wyrażania swojego zdania, a po drugie też właśnie na tych różnych sytuacjach niesie za sobą w pewnym sensie taką życiową mądrość.
I uczy o dorastaniu, to też jest bardzo ważna część. I właśnie tak jak na początku mówiliśmy, że widzimy dokładnie jak postacie dorastają, to też dzieci i młodzież może się razem z tymi książkami tak naprawdę uczyć, jak będą się zmieniać, jak świat się zmienia z wiekiem. To jest też bardzo ciekawe.
Tak, na przykład pamiętasz, Michał, jak był ten moment, kiedy dzieci kosztowały tych różnych emocji z eliksirami?
Tak. To było dosyć zabawne. Oni wszyscy myśleli, że sobie poradzą, jakoś opanują te emocje, a to tak naprawdę to oni zaczęli odczuwać te emocje w taki sposób, że ich umysł zaczął szukać wyjaśnienia, w jaki sposób się to dzieje. I co się takiego stało, że taką emocję odczuwają?
Tak, i w ogóle to było bardzo śmieszne z jednej strony i w ogóle też poruszało ten temat dojrzewania, bo w przypadku Kendry bardzo mocno.
Tak.
I potem nawet były nieudolne próby rozmowy o dorastaniu, ale było jasno powiedziane, że nie powinno się przejmować różnymi zmianami, które zachodzą w naszym ciele. Co też w ogóle fajne i z drugiej strony śmieszne, że zostało poruszone w powieści fantastycznej, w serii fantastycznej dla dzieci.
No ta historia... Po pierwsze, cała ta opowieść od początku do końca ma według mnie kilka przesłań różnych, że jest niby ta historia fantastyczna dotycząca tej powieści, ale tam jest też bardzo dużo rzeczy przemyconych z normalnego życia, że to naprawdę można spotkać w normalnym życiu i nie chodzi tutaj o istoty, że jakieś wróżki się spotka czy smoki, ale tu bardziej chodzi o zachowania, charakter, czy coś takiego. I właśnie ta historia, ta druga historia, co się kryje za tą główną historią, plus te pytania, co się zrobi w danej sytuacji, to naprawdę daje do myślenia i bardzo uczy.
Tak. W ogóle samo to, że te dzieci tam mają szlabany, ja wiem, ja to powtórzę 100 razy, ale przecież ile razy byliśmy zdenerwowani, że nie możemy czegoś zrobić, bo załóżmy mieliśmy szlaban i musieliśmy zostać w domu. To są naprawdę rzeczy, tam jest naprawdę bardzo dużo rzeczy, które odnoszą się do naszego życia i są przedstawione w trochę humorystyczny sposób, ale są.
Więc tak naprawdę w sumie możemy powiedzieć tak otwarcie i z otwartym sercem szczerze, że to jest książka, która rzeczywiście bawi i uczy. To jest idealne przedstawienie czegoś, co bawi i uczy, bo po prostu historia jest dobra, jest interesująca dla dzieci i właśnie możemy przemycić te takie ważne lekcje życiowe dla takich dzieciaków przede wszystkim, ale jednocześnie starsze osoby też mogą to na spokojnie czytać i nawet sobie przypominać w pewien sposób jakieś swoje wspomnienia z takiego typowego dzieciństwa.
I w sumie taka jedna z też ważniejszych rzeczy dla mnie to nie ma jakichś bardzo dużo i dużych, rozbudowanych opisów, a mimo to bardzo, bardzo dobrze da się wyobrazić cały świat przedstawiony, jaki jest w tej książce. Bardzo dobrze to wszystko widać, co się tam dzieje, a tam wcale nie ma dużo opisów.
Tak, właściwie ta książka jest głównie zbudowana na dialogach i tego nie zauważyłam, ale teraz jak myślę, to faktycznie masz rację. A jak ja sobie wyobrażam ten świat, to wyobrażam sobie go naprawdę żywo i to jeszcze tak szczegółowo, co jest w ogóle dosyć ironiczne, bo tam naprawdę jest bardzo mało opisów i tą książkę się bardzo szybko czyta. Bo to jest książka typowo dla dzieci napisana. Tam nie ma wielkich opisów przyrody.
Tam nie ma dużo filozofii.
Tak, tam jest po prostu napisane wprost jak jest, ale to się da bardzo łatwo zwizualizować.
To jest rzeczywiście coś, co też w sumie nie zauważyłam. Ale faktycznie.
Wydaje mi się, że to też przynosi taką frajdę w czytaniu, że faktycznie przenosisz się na chwilę do tamtego innego świata. Jeszcze chciałam tylko powiedzieć...
I możesz znaleźć z powrotem sobie dziecka, jak jesteś starszy.
Tak, tak, tak. Dlatego ja wcale nie przeczytałam tej serii 3 razy. Tak, ale potem w ogóle mimo wszystko seria staje się bardziej kompleksowa i też porusza coraz więcej wątków. I w ogóle jest druga seria, o której pewnie będziemy później nagrywać, jak wyjdą wszystkie części, bo jak na razie wychodzi dopiero 3 albo 4, ta seria się nazywa Smacza Strasz. I ja już zaczęłam czytać i chcę tylko powiedzieć, że to jest w pewnym sensie kontynuacja tej historii i zapowiada się naprawdę ciekawie i też już bardziej intelektualnie bym powiedziała.
Podczas czytania tej książki raz sobie tak puściłem muzykę, to jest taka historia w sumie z mojego życia, jak sobie puściłem muzykę i akurat trafiłem i na smutniejszy moment, i na smutniejszą muzykę. I teraz, jak słucham tej piosenki, co akurat mi leciała, to mi się tak smutno robi po prostu. W sensie to jest takie uczucie, że nie przypominam sobie akurat tego momentu, co był w tej książce, ale to tak odegrało wpływ
uczucie.
Właśnie, tak.
Ale w ogóle ja tak często mam, że na przykład jak czytałam książkę w danej okoliczności, to pamiętam na przykład zapach. Albo pamiętam, jak się wtedy czułam, mimo że nie jest to do końca na przykład tak adekwatne do sceny, to na przykład ja miałam taką tradycję, że zawsze jak jeździliśmy nad morze, to czytałam Władcę Pierścieni od nowa i Władcę Pierścieni mi się kojarzy teraz tylko z morzem.
To tak naprawdę w sumie tym takim pozytywnym faktem z życia możemy zakończyć i powiedzieć jeszcze raz, mamy tutaj idealny przykład, czemu kochamy literaturę. Wydaje mi się, że mogę powiedzieć tak otwarcie, że cała nasza trójka lubi książki.
Tak.
I w ogóle kochamy się dzielić tym i w ogóle ta część, którą my tu mówimy, to jest naprawdę ułamek tego, ile my dyskutujemy ze sobą w autobusach, w domu, wszędzie. My po prostu czasami nie da się wszystkiego powiedzieć tak bardzo szybko.
No, więc może kiedyś pewnego dnia nagramy wam 4-godzinny podcast na temat jednej książki, o której musimy pogadać bardzo długo.
Nikt tego nie będzie słuchał.
Nikt nie będzie tego słuchał, ale my się w końcu wygadamy.
Tak. To dziękujemy Michałowi, że dzisiaj nam towarzyszył. Mam nadzieję, że polubiliście go i może się kiedyś jeszcze pojawi, jak przeczytamy razem wspólną książkę, serię.
Jak będzie oczywiście chętny.
Tak, właśnie. Jak będzie przede wszystkim chciał. Więc dziękujemy wam dzisiaj za uwagę, był trochę mimo wszystko luźniejszy odcinek.
I jeszcze jedna rzecz.
Jeszcze jedna rzecz.
Tak, jeszcze jedna rzecz. Bardzo, ale to bardzo chciałbym się doczekać filmu właśnie.
Tak.
Ja z Martą tyle razy o tym gadałem. Tam są naprawdę takie momenty w książce, które byłyby super w filmie.
Tak. No. Ja nie chcę filmu, ja chcę serial, Michał.
No
serial,
tak, serial, żeby dłuższe.
Tak, tak. I ja od razu się tam zgłoszę, żeby grać.
A wiecie co, Disney Plus by mógł to zrobić. Oni podobno robią dobre seriale właśnie w takich klimatach. To tak, tak od razu, jak ktoś ma jakieś kontakty, znajomości tak, w Disney Plus, to powiedzcie im, że trzeba nagrać serial.
Można podsyłać nasz odcinek to od razu. Dobrze, to dziękujemy za uwagę i życzymy miłego tygodnia. Do zobaczenia.
Wow. Bardziej do usłyszenia.
Do usłyszenia.